Dzisiaj patrzymy na metaforę Kościoła jako rodziny. Nie wiem, czy zwracaliście uwagę na moją modlitwę na początku, jak celowo używałem Bóg Ojciec i Bóg Syn, ale mamy mnóstwo terminów w Biblii związanych z rodziną. Nie wiem, czy zawsze też zdajemy sobie sprawę, jakie mają znaczenie w tym, ale też w Nowym Testamencie, jak często jest używany. A pomimo tego, mam wrażenie, że często, czy mam prezentację Szymon, czy... Tak, jest? Mam wrażenie, że większość zachodnich chrześcijan jest inne patrzenie czasami na rodziny tam, ale postrzega nasze relacyjne priorytety w taki sposób: Bóg, moja naturalna rodzina, rodzina Boga i inni. Zgadza się? Czy czasami tak to wygląda? Nawet może nie u ciebie, ale jak patrzymy na Boże priorytety, troszeczkę inaczej wygląda moim zdaniem i to widzimy w Nowym Testamencie. Bóg i Jego rodzina, na drugim miejscu moja naturalna rodzina i potem dopiero inne osoby. To właśnie to za chwilę postaram się bronić tę tezę i zobaczycie, co myślicie na ten temat. Relacyjne priorytety Jezusa najlepiej wyjaśniają trochę niepokojącej nauki Jezusa o rodzinie w różnych fragmentach, tak jak czytałem dzisiaj na początku z Ewangelii Marka, z trzeciego rozdziału od 31 do 35. Ale w tym Jezus i Paweł później, ale szczególnie Jezus, różne rzeczy mówi na temat rodziny i sprzeczne nawet czasami, wydają nam się być sprzeczne ze sobą. Biblia używa metafory rodziny częściej niż jakiegokolwiek innego obraza do opisania wspólnoty chrześcijańskiej. Jak często, pomyśl, jak często widzisz właśnie słowo brat, kiedy czytasz Nowy Testament? I ile razy Bóg jest nazwany ojcem? I nowe, w pewnym sensie nowe pojęcie przedstawione przez Jezusa Chrystusa, i Bóg jako tata, Abba. Nie? I jeszcze dodajmy te słowa jak dzieci, adopcja, spadkobiercy, dziedzictwo. Więc te rodzinne metafory pojawiają się wszędzie. Jeśli ja pragnę wzrastać w Chrystusie, to oznacza, że będę musiał nawet zrozumieć, co to znaczy dla mnie, jako jednostka, być częścią rodziny Boga. To też, myślę, szczególnie w tamtej kulturze, ale może też w naszej, brzmi czasami radykalnie to, co Jezus mówi na temat rodziny i szczególnie na temat wspólnoty jako rodziny. Aby dobrze to opisać, pokazuję wam kilka różnych fragmentów. Po pierwsze, to będą takie szczęśliwe fragmenty na temat rodziny. I tu mam na myśli na temat rodziny naturalnej. Potem takie nieszczęśliwe fragmenty o rodzinie naturalnej i potem fragmenty, które opisują rodzinie zastępczej i tu rodzinę wiary mam na myśli. Więc tak bardzo naukowo opisy tych fragmentów, nie? Szczęśliwy, nieszczęśliwy i zastępczy, ale idziemy dalej. Pierwsze dwie kategorie dotyczą rodziny naturalnej, a trzecia kategoria dotyczy rodziny wiary. Więc pierwsze, szczęśliwe fragmenty o rodzinie. Nie mam pisane tutaj, więc muszę czytać. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. On im odpowiedział, a dlaczego wy, powołując się na wasze tradycje, łamiecie przekazanie Boże? Przecież Bóg powiedział, otaczaj szacunkiem ojca i matkę, albo czci ojca i matkę, a także kto zło rzeczy ojcu lub matce podlega karze śmierci. No, bardzo broni rodziny naturalną w tych wersetach, nie? Powtarza to, co Stary Testament mówił. Więc teraz niezbyt szczęśliwy. I niestety u Jezusa jest więcej nieszczęśliwych fragmentów, więcej, które, no tak, jest taki zgrzyt z tamtą kulturą odnośnie rodziny. Nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. Nieprzyjaciółmi człowieka staną się jego domownicy. No to dosyć negatywny obraz tej naturalnej rodziny po działaniu Chrystusa. Nie? Kolejny. A inny jego uczeń powiedział, Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca, ale Jezus odparł, pójdź za mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych. I Ewangelia Łukasza, jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żony i dzieci, braci i siostry, a także swoje życie, nie może być moim uczniem. A, to jest ostro na temat naturalnej rodziny odnośnie też zmiany, którą Jezus prowadzi. Zdaję sobie sprawę, czasami nie lubimy czytać tych fragmentów, nie? To nie bardzo pasują nam. Kolejnym. Fragmenty o rodzinie zastępczej, o rodzinie wiary. Wtedy przyszła jego matka i bracia. To czytałem wcześniej, ale czytam jeszcze raz. Stojąc na zewnątrz, prosili, aby go przywołać. Tymczasem mnóstwo ludzi siedziało wokół niego. Powiedzieli mu, twoja matka i twoi bracia i twoje siostry są na zewnątrz i dopytują się o ciebie. Odpowiedział im, kto jest moją matką i braćmi? I patrząc na siedzących dookoła, powiedział, właśnie oni są moją matką i moimi braćmi, bo kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Wyraźnie Jezus daje nową definicję tej rodziny. Zmienia z tej naturalnej rodziny na rodziny uczniów Jego, rodziny naśladowców Jego, rodziny w tym sensie wiary. I jeszcze mam chyba dwa fragmenty. Jeśli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem, potem wróć i złóż ofiarę. I teraz ten fragment może dotyczyć brata naturalnego, naturalnej rodziny, ale to bardziej ma sens, jeżeli to rozumiemy to jako szerszy kontekst. Brat w sensie rodziny wiary. Brat nasz duchowy niż naturalny. I tak samo w 18 rozdziale. Jeżeli twój brat, znowu to bardziej pasuje kontekstowo, jeżeli to dotyczy brat w sensie duchowym. Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy, jeśli cię usłucha, pozyskać swego brata. Podobnie postąpi z wami mój ojciec, który jest w niebie, jeżeli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu. Więc są inne fragmenty też u Jezusa. Możemy umieszczać jeszcze sporo we wszystkich tych kategoriach. Nie chciałem was wymęczać przez to, że czytam wszystkie kategorie z Nowego Testamentu na temat rodziny, ale myślę, że w większości możemy umieszczać te fragmenty w tych trzech kategoriach. Ale te fragmenty pokazują nam, jak trudno to może być zharmonizować to, co Jezus powiedział o rodzinie. I umieścić w taki spójny zestaw te wartości i priorytetów, priorytety, które Jezus nam proponuje. Ale też nie możemy tego zignorować, zbagatelizować te rzeczy, albo wybierać jeden zestaw i ignorować drugi zestaw tych wersetów. Powinniśmy traktować rodziny i naturalną, i wiarę, tak jak Jezus proponuje. Ale jak? Tak naprawdę jest niewiele tych szczęśliwych fragmentów na temat rodziny naturalnej w Nowym Testamencie. Są, pokazałem jeden, ale niewiele. Dużo więcej jest na temat, takie negatywne odnośnie rodziny naturalnej i najwięcej jest oczywiście na temat rodziny wiary, to co nazwałem rodziną zastępczą. I to też dotyczy listów Pawła, gdzie on używa język rodzinny, aby opisać wspólnoty, kościół, brat, ojciec, dziedzictwo, adopcję, dzieci Boże. I też takie jest niedużo fragmentów na temat rodziny naturalnej i tam macie trzy fragmenty, być może nawet te wszystkie trzy u Pawła. W tym są różne problemy w tym, co czytamy na temat rodziny, wiary zastępczej i negatywne, pozytywne. I mamy dwa problemy, które chcę przedstawić i potem kilka wniosków. Pierwszy problem dla nas jest dysonans teologiczny. I pierwsza kwestia jest może oczywista. Jest taki rozdźwięk, który uzyskuje się między tymi fragmentami, które bronią rodzinę naturalną, a fragmentami, które właśnie negatywnie nawet mówią na temat rodziny naturalnej. Nawet stosunek do naszych rodziców. W jednym miejscu Jezus mówi, czci ojca swego i matkę swoją, a w drugim miejscu, w tej samej Ewangelii, mówi człowiekowi, który chce pochować swojego ojca, umarli, niech pochowają, grzebią swoich umarłych. Jakby to nie ma znaczenia już. Ani Jezus, ani Mateusz, który pisał tę Ewangelię, wydają się nie mieć problemów z tymi dwoma pozornie sprzecznymi słowami pochodzącymi z ust tej samej osoby. A potem Ewangelia Łukasza, 14:23. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, lecz bardziej miłuje swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, także swoje życie, nie może być moim uczniem. No, prawdziwy dysonans. Drugi problem dotyczy lojalności rodzinnej. To może być nieoczywiste czasami dla zachodnich czytelników, jest może łatwiej rozumiałe dla Polaków niż dla Amerykanów, bo pojęcie rodzina w Polsce jest silniejsze niż w Stanach Zjednoczonych. Bardzo mocno wasza kultura jest związana z tym i bardzo bronicie wartości rodzinne. Nawet może czasami rodzina staje się małym bożkiem, no to może przeszkadzam wam, ale to moje spostrzeżenie, chociaż jestem Amerykaninem i pochodzę z innej kultury oczywiście. I też Polska jest trochę bardziej kolektywistyczna niż moja rodzinna kultura jest, zgadza się, ale jeszcze bardziej to było prawdziwy w kulturze pierwszego wieku. i w żydowskiej, i też w grecko-rzymskiej. Rodzina była na pierwszym miejscu we wszystkim. Być może ta kultura jest podobna do tego, co widzimy często w muzułmańskich krajach, gdzie za wszelką cenę trzeba bronić honor rodziny. I tu dla nich wtedy, dla tych pierwszych wyznawców Jezusa, cele, priorytety rodziny było dużo ważniejsze niż moje osobiste cele i priorytety. Tamten świat był bardzo silną kulturą grupową. I w tym lojalność wobec grupy miało pierwszeństwo i szczególnie lojalność wobec tej naturalnej rodziny. Nawet bardziej lojalne wobec rodziców tej naturalnej rodziny niż wobec małżeństwa, wobec małżonka. On czy ona była jeszcze dalej od ważności tej naturalnej rodziny, czyli rodziców. Więc tym bardziej myślę, że czasami to, co Jezus mówił, albo sposób, w jaki Paweł mówił o rodzinie wiary, naprawdę uderzył z ich wartościami i priorytetami. Ale jednak Jezus to mówi. W tamtej kulturze ludzie postrzegali innych ludzi przede wszystkim przez pryzmat, do której rodziny należą, albo potem do którego klanu i potem dopiero do jakiego ludu. To było bardzo, bardzo ważne. I to właśnie chyba mam cytat. I próbuję to czytać, ale to sami możecie czytać ten cytat na temat znaczenia rodziny w pierwszym wieku. Wiem, że cały czas w nawiasach jest to słowo rodzina, jakby ja wprowadziłem to, ale to jest właśnie, to jest tytuł całego i jest na tym, okej? I potem on cały czas tu mówi o rodzinie i mówi o znaczeniu rodziny w tamtej kulturze. Takie podporządkowanie indywidualnych pragnień albo interesów dla całej rodziny jest najbardziej widoczne, kiedy mamy praktykę zaaranżowanych małżeństwa, jak jest w Indiach, jak czasami jest w niektórych krajach muzułmańskich, jak czasami też bywało w kulturze żydowskiej i grecko-rzymskiej. Często w starożytnym świecie rodzice wybrali małżonków dla swoich dzieci. To ponieważ tylko rodzice, którzy też rozumieli szerszy obraz społeczeństwa, mogli, szczególnie może szerszą społeczność wiejską, mogli rozumieć, czy dany związek między dwiema osobami był w interesie rodziny, czy nie. I to było najważniejsze, czy to jest w interesie rodziny. Kluczowa kwestia. W świecie Nowego Testamentu właśnie tylko chodziło o interesy całej rodziny. Więc widzimy, myślę, jak bardzo uderzające mogą być słowa Jezusa Chrystusa i potem Pawła odnośnie rodziny. Ale jednak widzimy, jak Bóg zaczyna ustalać inne priorytety. Ale nadal w tamtym świecie też to też było ich priorytety na początku. Ale Jezus próbuje prowadzić zmiany. Problem z tym i z ich patrzeniem na rodziny polega na tym, że nie mogą być naśladowcą Jezusa bez bycia lojalnym i lojalnym członkiem tej grupy, tej nowej grupy. Musi być lojalny wobec też rodziny Bożej. Kluczowa kwestia. Jezus, jak był na ziemi, nie wzywał ludzi do prywatnych relacji z Nim. No, wzywał, ale to nie był Jego pierwszy cel. On wzywał ich do przyłączenia się do ruchu. Wezwał ich, aby stali się częścią nowej rodziny. Właśnie w tej nowej rodzinie i tylko w tej nowej rodzinie naśladowcy Jezusa odnosili się do Jezusa, do Niego twarzą w twarz. Jak Paweł to mówił kilkadziesiąt lat później, wszyscy, używając innej metafory, ale wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Więc to głębokie przekonanie, że lojalność wobec Boga może być w jakiś sposób oddzielona od lojalności wobec rodziny Boga, jest, no, może jest to popularne dzisiaj w naszym ewangelikalizmie, ale to nie był. Nie zgadza się ze słowami Jezusa Chrystusa. Jeden z ojców Kościoła pisał w roku 250, czyli zanim powstał Kościół Rzymski, wiem, co mówią katolicy, ale Kościół Rzymski powstał w IV wieku dopiero. On mówił, kto nie ma kościoła dla swojej matki, nie może mieć Boga dla swego ojca. Mu pisał o jedności kościoła. To takie słowa uderzają nas, a za chwilę wracamy do tego, dlaczego uderzają nas. Ale my czasami, my zachodni chrześcijanie i tu też my Polacy jesteśmy w tym, mamy tendencję do myślenia o Jezusie jako o osobistym trenerze duchowym. To On zajmuje się mną, On pomaga mi. I my wchodzimy w interakcję z Jezusem samotnie. Może być bez relacji z innymi braćmi i siostrami w Chrystusie. I to pomaga nam, pozwala nam odróżnić lojalność wobec Boga od lojalności wobec rodziny Bożej. Przez to mamy wolność wędrować od jednej rodziny, od jednej wspólnoty do drugiej, bez wielkiego powodu nawet. Ale pierwsi chrześcijanie inaczej rozumieli lojalność wobec Boga, wobec Jego wspólnoty. Inaczej rozumieli w ogóle relacje z Bogiem i z Jego Kościołem. Lojalność wobec grupy Jezusa oznaczało, że stali się częścią nowej rodziny. I Jezus wielokrotnie opisywał relacje między swoimi naśladowcami. Rezultatem było bezpośrednie, głębokie wyzwanie do naturalnej lojalności i rodziny dla każdego, rodziny wiary, dla każdego, kto chce się rozwijać relacje z Bogiem. To mówiłem ostatni raz, jak miałem kazanie na ten temat, ale Jezus, Paweł rzadko mówią o naszych osobistych relacjach z Jezusem, bardzo dużo mówią na temat wspólnotowych relacji z Jezusem. To nie Jezus i ja, to Jezus i my. Listy są pisane, no, z kilkoma wyjątkami, ale do grup, do wspólnot przede wszystkim. Więc jeszcze raz mamy to i mamy to, co Jezus proponuje. Bóg, Jego rodzina na pierwszym miejscu, moja rodzina naturalna i inne ludzi. osoby. A który zestaw priorytetów pomaga nam rozumieć ten dysonans teologiczny albo wzywanie do lojalności wobec rodziny Bożej, to niestety czasami wydaje mi się, że ewangeliczni chrześcijanie nawet nadal mówią, że mamy mieć przede wszystkim lojalność wobec rodziny naturalnej, a dopiero potem na drugim, trzecim miejscu lojalność wobec mojej naturalnej rodziny. Wracam do tego, ok? To nie jest jeszcze ostatnie słowo na ten temat, bo wiem, jak to może być problematyczne dla niektórych, ale im bardziej priorytetowo traktujemy naturalne relacje rodzinne w naukach Jezusa, tym większy problem mamy z tymi nieszczęśliwymi fragmentami. Ten dysonans teologiczny jest większy, kiedy traktujemy naszą naturalną rodzinę jako priorytetową na pierwszym miejscu. Nie ma tego dysonansu, albo jest dużo mniejszy, kiedy zgadzamy się z takim zestawem priorytetów. Oczywiście, nie możemy też ignorować te miejsce, gdzie Jezus broni jednak rodzinę naturalną. Więc w tym kilka ważnych jakby kwalifikacji do tego twierdzenia. Pierwsza rzecz. Kościół to rodzina, a nie biznes. Okay? To Kościół to organizm, a nie organizacja. Wielu z nas, większość chrześcijan w tym naszym kraju, nie wie, co oznacza Kościół z biblijnym znaczeniem tego słowa. Słowo przetłumaczone Kościół w Nowym Testamencie raczej oznacza, prawie zawsze jest to słowo eklesję, czyli zgromadzenie, zebranie ludzi i nie więcej w stricte definicji tego słowa. Dla pierwszych chrześcijan Kościół nie był miejscem. Oni w ogóle nie budowali miejsc tylko i wyłącznie dla kościołów przez pierwsze prawie 3 wieki. To nie było miejsce. Na pewno to nie było instytucją z budynkiem, budżetem, mnóstwo programami. To nie to. A to jest zwykle obraz nasz, jeżeli chodzi o Kościół. Sam fakt, że my czasami mówimy o pójściu do Kościoła, albo pytamy, jak był dzisiaj w Kościele, o czym świadczy, nie? Chociaż ja mówię do baptystów. Wiem, że rozumiecie, że Kościół to zbór, czyli zbieranie ludzi, tak? Ale jak często my mówimy? No, żoną dzisiaj mówiliśmy o tym, to idziemy do kościoła, tak? I szczerze, miałam na myśli ten budynek, tak? Bo ja rozumiem, to wspólnoty, to wy, idziemy do was, no, ale i poszliśmy do jakiegoś miejsca. Ale to też pokazuje nam, jaka jest pierwsza rzecz, która przychodzi nam na myśl. Więc powtarzam, Kościół to nie organizacja, nie budynek z tymi wszystkimi programami i tak dalej. Druga rzecz. To zobowiązanie, do którego Jezus wzywa nas, do lojalności wobec rodziny Bożej, jest zobowiązaniem relacyjnym, a nie instytucjonalnym. Okay? To wynika naturalnie oczywiście z tego poprzedniego punktu mojego. Kościół to nie instytucja, ale musimy myśleć o Kościele w kategoriach relacyjnych, zanim może będziemy gotowi rozumieć też rodzinę Bożą w ten sposób. Główne biblijne metafory dla ludu Bożego, nie powiem Kościoła, ludu Bożego, czyli ciało Chrystusa, rodzina Boża, mają głęboko relacyjne charaktery. I wiele razy słyszałem różne kazania używając tych metafor i niestety często te metafory są przekręcone, aby to było o instytucji albo o organizacji zamiast o tej rodzinie Bożej, o tym gromadzeniu ludzi. A to jest sens tych metafor. Stać się naśladowcą Jezusa jest stać się lojalnym wobec ludu Bożego, a nie wobec wizji pastora, albo wobec wymagań programów Kościoła, nie wobec nawet wyznania, wobec Kościoła z siedzibą gdzieś tam w Warszawie albo w Rzymie. Nie o to chodzi. To jest stać się lojalne wobec was tutaj. I oczywiście wszystkich innych naśladowców Chrystusa na świecie. No, zdaję sobie sprawę. Kościoły potrzebują, każda grupa potrzebuje jakąś strukturę. To są potrzebne rzeczy. Ale nie są celami, są narzędziami przede wszystkim. Więc kiedy przystępujemy do lokalnej wspólnoty i zobowiązujemy się wobec naszych braci i sióstr w tej wspólnocie, nie wobec wyznania, wobec Warszawy czy Rzymu, to używam tego, ale rozumiecie, o co chodzi, nie wobec organizacji czy nazwy. Trzecia kwalifikacja. Relacyjne priorytety Jezusa nie mogą być wykorzystywane jako pretekst do poświęcenia mojej albo twojej rodziny na ołtarzu chrześcijańskiej posługi. Niebezpieczeństwo pomylenia relacyjnego zaangażowania z obowiązaniem instytucjonalnym jest bardzo realne. Widziałem to w mojej rodzinie naturalnej. Mam na myśli rodziny moich rodziców, gdzie mój ojciec był pastorem. Widziałem to, albo wiem o tym, w rodzinie mojej żony naturalnej, gdzie jej ojciec był pastorem. I to było też prawdą czasami w naszej rodzinie, gdzie byłem pastorem, chociaż staraliśmy się tego unikać. Ale czasami nasza naturalna rodzina została poświęcona na ołtarz organizacji kościelnej. To nie może być pretekst do tego. Czwarta kwalifikacja. Wierzący w mojej naturalnej rodzinie są moim pierwszym priorytetem relacyjnym wśród ludu Bożego. Okay? To jest Boży zestaw. Na górze Bóg i Jego rodziny. Ale jeżeli są członkowie mojej naturalnej rodziny, które też są w tej rodzinie wiary, to są moi. Oni są na pierwszym miejscu. Czytam pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 8 werset. Jeśli ktoś nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten odszedł od wiary i gorszy jest od niewierzącego. To jest w kontekście rodziny wiary. Więc możemy dodać jeszcze taki podpunkt do tego. Nie? To, i to pomaga nam, ale więc i wtedy nie musimy jakby patrzeć na te dwie grupy jako odrębne elementy, które konkurują się ze sobą. Ale co wtedy, kiedy moja naturalna rodzina, kiedy oni nie są wierzącymi? Wtedy jest ten zgrzyt i wtedy konkurują ze sobą o czas i o zasoby. I wtedy jest problem dla nas. I wydaje mi się, nie ma uniwersalnego rozwiązania tego problemu, okej? Okay? Jeżeli w twojej rodzinie są też niewierzący, czy to znaczy, że masz ignorować ich i tylko i wyłącznie zajmować się rodziną Bożą? Na pewno nie. Ale też widzę, co się dzieje w naszych rodzinach i naturalnie ci niewierzący odchodzą trochę na drugi plan dla nas i mamy łatwiejszy kontakt, bardziej naturalny kontakt z tymi członkami naszej naturalnej rodziny, którzy też są wierzącymi. Ale też nie mogę ignorować mojego brata albo naszych synów dwóch. Głupio by było. Cóż. Więc takie są kwalifikacje do tego. I teraz cóż. Za szybko. Dobra. Teraz parę słów na temat singli. Pociąg do osób tej samej płci i rodziny Boga. Te tematy pasują do tej tematy? Tego tematy? Więc teraz spędziliśmy dużo czasu na rodzinie. Ale trzeba rozszerzyć to, aby objąć nie tylko tych, którzy są małżeństwem z dziećmi, ale każdego, kto jest naśladowcą Jezusa Chrystusa. Nasza teologia rodziny w większości kościołów ewangelicznych jest tak niebiblijna, myślę, że jesteśmy pozbawieni czegokolwiek merytorycznego w sprawie samotności i celibatu. Mało mówimy i może być wrażenie nawet, że w ogóle kościoły są zainteresowane wyłącznie małżeństwami z dziećmi. Nieraz rozmawiałem z singlami w naszych kościołach w Lublinie, ale też w innych. I widzę, jak oni się czują, chciałem powiedzieć one, ale nie tylko kobiety, a jak oni się czują czasami po nauczaniu na temat rodziny. Może to jest też zrozumiałe. Małżeństwo, rodziny, te pojęcia są zaatakowane na Zachodzie, przynajmniej od czasu rewolucji seksualnej w latach 60. Kościół chrześcijański zareagował, kładąc nacisk na rodziny w tych ostatnich czasach też. Bronimy, tak myślimy, bronimy wartości rodziny, bronimy małżeństwo, bronimy status dzieci. Ale też wynik tego wszystkiego dla liczby singli, a ta liczba wzrasta się niezależnie od orientacji seksualnej. W naszych kościołach taki wynik jest negatywny często, sposób w jaki mówimy. Poświęcamy nieproporcjonalną uwagę na małżeństwie, w programowaniu kościoła, dla dzieci, dla rodzicielstwa i tak dalej. Oczywiście trzeba zajmować się tymi sprawami, ale nie możemy ignorować tego też, że w naszych zgromadzeniach mamy ludzi, którzy nie są zamężni albo żonaci i nie mają dzieci. Nie chcemy komunikować im, że są nieważni, jak my mówimy o rodzinie. Czasami nawet ten nasz przekaz, tak może nie myślimy o tym, a brzmi, ale to brzmi tak. Widziałem to też w Lublinie. Sposób, w jaki traktują... Inaczej. I Lublin nie jest wyjątkowe miejsce, ok? To jest normalny kościół, normalny baptystyczny kościół, chyba jak wiele innych. Ale przykład. W grupie młodzieżowej to może być. Wszyscy od 18 roku życia do jakiegoś roku, którzy nie są jeszcze w małżeństwie. I mieliśmy w tej grupie młodzieżowej ludzi, którzy już mieli 40 lat, ale nie byli w małżeństwie, więc mogli być, według ich myślenia, w grupie młodzieżowej. A co to pokazuje? Pokazuje, jest to przesłanie, o którym nie myślimy, ale no wiesz, dorośniesz, staniesz się prawdziwym, dorosłym chrześcijaninem, gdy wyjdziesz za mąż i będziesz mieć rodzinę. Szkoda, nie? Bo to nieprawda. To nieprawda. Ale tak funkcjonuje, tak to niestety funkcjonuje czasami. Więc te biblijne priorytety zachęcają nas do skupienia się na rodzinie wiary. Obejmuje wszystkie osoby o każdym stanie cywilnym. W tej rodzinie wiary są oczywiście żonaci i zamężni, z dziećmi i bez, nieżonaci, niezamężni, zamężne, sorry, bez, a to już mówiłem, bez dzieci. Słucham? Wdowcy, dziękuję. Tak, jak najbardziej. I wdowy. Wszystkie osoby są w tej rodzinie wiary. I małżeństwo nie jest bardziej priorytetowym, bardziej ważnym stanem pod tym względem. Okej? Okay? To, że mam żonę i mam dzieci, nie czyni mnie bardziej ważny pod krzyżem. To i te słowa mogą być pomocne tak naprawdę dla ludzi, którzy nie są w małżeństwie. Kiedy mogą znaleźć prawdziwą rodzinę w rodzinie Bożej. Tylko problem polega na tym, że czasami nie chcący, jestem przekonany, że nikt tego nie chce, ale trochę wypychamy ich na margines. Trochę pokazujemy, że są mniej ważni. Nie. Tak naprawdę to Nowy Testament pochwala ciało Chrystusa, a nie małżeństwo jako wspólnoty. Gdzie następuje rozwój duchowy. No, też zdaję sobie sprawę. Najwięcej się uczyłem na temat rozwoju duchowego, będąc mężem, będąc w związku z inną osobą, która pomaga mi w nauczaniu różnych rzeczy. Ale singli też mają możliwości, aby być w relacjach z ludźmi, którzy też zachęcają ich do rozwoju. To nie są tak, że są pozbawieni tego. Czasami właśnie to, przepraszam za może
dowcipny, ale rodzinne parafrazy nie widzę na kartach. Pocną pełną wiedzę, płacę, nie widzę, że nic więcej. Piszcie za mąż, wszyscy dzieci też na rodzie, ucząc ich, byli odpowiedzialnymi obywatelami, którzy dorastają, biorą ślubie, różne płatne. Więc pewnie jest mi słowie, zawsze gdy nasz testami
staniecie się dziadkami. Śmieszne? Trochę tak brzmi nasze, może nie nauczanie, ale praktyki? Dobra. Przypominam, prawdziwy, wielki nakaz. Wśród pierwszych chrześcijan małżeństwo i samotność były podporządkowane nadrzędnej pasji do posłuszeństwa wobec wielkiego nakazu, wobec zdobycia świata dla Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział. Paweł postrzega małżeństwo jako drugą, lepszą opcję. Na pierwszym planie dalej być w stanie bezmałżeńskie, tak jak on. Ale to małżeństwo jest rozumiałość dla naszych fizycznych pragnień. To jest pragnień. To jest dla tych, którzy nie wytrzymują celibacie. To jego słowa trochę przekręcają do góry nogami czasami to, co my mówimy na temat małżeństwa. On chce, aby wszyscy ludzie żyli jak ja. Do tych, którzy nie żyją w małżeństwie i do wdów mówię, dobrze będzie dla nich, jeżeli jak ja pozostaną w tym stanie. On chyba był wdowcem. I tak dalej. To nie wszystko, co on mówi na temat małżeństwa, ale prawie, niestety może, ale prawie wszystko, co mówi na temat stanu bez małżeństwa. A potem są dwa oddzielne tematy, ok? Potem są wśród nas, mogą być chrześcijanie, którzy doświadczają pociągu do osób tej samej płci. Mogą być zmuszeni do zobowiązania się do celibatu, aby żyć w sposób miły Panu. Moim zdaniem to zdanie jest coraz mniej popularne na Zachodzie, ale moim zdaniem Biblia jest jednoznacznie w tym ograniczeniu intymności seksualnej do kontekstu małżeństw heteroseksualnych. Nie homoseksualnych i nie poza małżeństwem. Nadal widzę, że tak mówi Pismo Święte. Małżeństwo osób tej samej płci nie jest opcją dla kogoś, kto chce być wierny wobec Pisma Świętego. Moim zdaniem, który jest coraz mniej popularny na Zachodzie. Ale na razie trzymam się tym. Ale aby głosić prawdę z wiarygodnością, Kościół ewangelikalny musi zapewnić rodzinne wsparcie dla osób, którzy naprawdę walczą z tymi pociągami. Są. I nie możemy tylko i wyłącznie potępić ich i ich pragnienie też. To jest nie tylko nie fair wobec nich, to jest nie fair wobec Jezusa Chrystusa, który również umarł za nimi, który również kocha ich tak samo, jak kocha mnie i ciebie. Tak? To jest nie fair wobec Niego. Więc musimy pomagać im też, jeżeli to, co mówię na temat Pisma Świętego, że nie ma opcji, aby mieli intymność seksualną z osobami tej samej płci, musimy pomagać im żyć w tym celibacie. Musimy ich wspierać w tym. Rozumieć, starać się rozumieć, jak silne mogą być te pociągi. Jak upadają, nie traktować ich gorzej niż traktujemy każdy inny upadek. Taki. Więc teraz być może niektóre słowa dzisiaj były uderzające, może nie zgadzasz się z tym, co mówiłem. Spokojnie, mi to nie przeszkadza. I nie powiem, że wszystko, co mówiłem, było na pewno z Biblii, jest tylko jedyny możliwy sposób, aby rozumieć to. Ale mam nadzieję, że widzieliście też, jak ważna jest rodzina Boga. Jak ważne są te priorytety. I jak my czasami przekręcamy te priorytety. Teraz chciałbym was zaprosić do powstania i do modlitwy.